Sygnał dnia, 15 minut po siódmej.
Jedynka. Polskie Radio.
W studiu Jacek Karnowski i nasz pierwszy gość.
Doktor Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie doktorze, czy dostał pan od Julii Pitery jej słynny już raport na temat działań CBA, raport, który nie został jak dotąd upubliczniony. Pan się zwrócił o ten dokument, powołując się na prawo dające dostęp do informacji.
Nie dostałem jeszcze, ale oczekuję i jestem przekonany, że na pewno go dostanę, albo dokument ten zostanie upubliczniony, czyli rzecz stanie się bezprzedmiotowa.
Ponieważ tak nakazują przepisy.
Tak nakazują przepisy, zagrożone odpowiednimi sankcjami i nie dopuszczam możliwości, aby pani Julia Pitera, rozsądna, odpowiedzialna, jak wszyscy wiemy, osoba, która zna te przepisy, a jak gdyby nie miała co do nich wątpliwości, to na pewno ma odpowiednie służby, aby mogła uczynić cokolwiek wbrew nim.
Obecnie, nie udostępniając panu tego dokumentu, łamie prawo Julia Pitera, popełnia przestępstwo?
Proszę mi pozwolić, że uchylę się od udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Zapewniam pana, że będę domagał się otrzymania tego z przyczyn zasadniczych. Nie chodzi nawet już o to jedno pismo, chodzi o zasadę. Kiedyś, jak pan może pamięta, rok temu nie wpuszczono moich współpracowników do jakiegoś więzienia i zażądano, żeby się zgłosili o zezwolenie. Ja wtedy zwołałem konferencję prasową i musiałem się sprzeciwić dopuszczeniu czegoś takiego w ogóle, dlatego że to byłoby podważanie założeń, na których funkcjonuje Urząd Rzecznika. Rzecznik Praw Obywatelskich może żądać złożenia wyjaśnień i przedstawienia akt każdej sprawy prowadzonej przez naczelne i centralne organy administracji państwowej w każdej chwili.
Zwróci pan uwagę, panie doktorze, premierowi Donaldowi Tuskowi na to, że Julia Pitera nie udostępnia dokumentu?
Ja mam spotkanie z panem premierem 16 stycznia. Jeśli do tego czasu nie otrzymam dokumentu tego, to wśród kilku ważnych spraw i tą poruszę, zwracając uwagę, że to rodzi niepotrzebne, zupełnie zbędne dla kogokolwiek problemy.
A jak wygląda postępowanie w sytuacji, gdy Julia Pitera, załóżmy, nadal nie ujawnia, nie pokazuje panu dokumentu? Czy to jest wówczas materiał na doniesienie do prokuratury, czy...
Panie redaktorze, idziemy o wiele za daleko. Ja w ogóle nie wierzę, żeby coś takiego mogło być. To są jakieś doniesienia medialne. Ja nie otrzymałem żadnej negatywnej odpowiedzi od pani minister. Ja to traktuję w charakterze, proszę mi wybaczyć, z całą sympatią do pana i szacunkiem, jako rodzaj insynuacji pod adresem wysokiego urzędnika państwowego, jak powiedziałem, odpowiedzialnego, fachowego, kompetentnego i wiedzącego, co robi.
A jak pan odbiera, panie doktorze, dyskusję wokół filiżanki, też można powiedzieć już słynnej filiżanki? Chodzi o pańską wypowiedź w jednej ze stacji komercyjnych. Pan stwierdził: pamiętam, że dałem filiżankę Rosenthala lekarzowi, który leczył moją mamę, bo lekarz lubił porcelanę, no i rozpętała się po tej wypowiedzi
tak
burza.
Rosenthala, prawda? Może to dlatego, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Gdyby to był Włocławek, może by nie wywołało aż tak strasznej burzy. Tak, ale
albo
to...
angielski fajans.
Albo angielski fajans, prawda? Otóż wszyscy, którzy na ten temat się tak pochopnie wypowiadają, po pierwsze sięgnąć powinni do kodeksu karnego i zorientować się, że to jest zupełnie inaczej sformułowane. Tam jest mowa o pełnieniu funkcji publicznej, w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Po drugie, istnieje bardzo podstawowa zasada. Jedna z dziennikarek, którą bardzo lubię i szanuję, też dała się wprowadzić w ten szum medialny, podczas, co mi sprawiło szczególną przykrość, bo była moją studentką i widocznie nie była na tej lekcji, kiedy jest mowa o okolicznościach, kiedy obyczaj przyjęty wyłącza w ogóle możliwość rozmawiania o jakiejkolwiek przestępstwie. Jest obyczajem, że dziękujemy w różnych stosunkach różnego rodzaju ludziom w rozmaity sposób. Jest ważne, żeby to nie przekraczało granicy obyczaju. To jest problem. Zasada, powtarzam raz jeszcze, nie ulega żadnej wątpliwości. Jeżeli osoby zajmujące się od kilkudziesięciu lat zagadnieniami korupcji o tym nie wiedzą, no to jest specjalną jakąś właściwością naszego kraju, że można tyle rzeczy wypowiadać. Najpierw trzeba sięgnąć do kodeksu karnego, a potem trzeba sprawdzić w podstawowych zasadach, które w tym zakresie obowiązują. I koniec.
Media konfrontują tę pańską wypowiedź z sytuacją lekarza, lubelskiego lekarza, który przyjął w podzięce od pacjenta 3 kg wołowiny, od razu znalazł się na celowniku prokuratury, został oskarżony o przyjęcie korzyści majątkowej, groziło mu za to nawet do 8 lat więzienia.
Nie wiem, czy taki absurdalny przykład rzeczywiście miał miejsce, ale to świadczy o ignorancji osób, które tym się zajmują, i to mi przypomina taki dowcip o małpie z brzytwą.
Nie żałuje pan tej wypowiedzi, panie doktorze?
Żałuję. Nawet jak teraz wychodzę, to moja żona prosiła mnie, żebym nie palnął czegoś nowego. Nie wiem, czy mi się udało to zrobić, ale coś szukałem w pamięci jakiegoś przykładu. Przypomniałem sobie, że 32 lata temu, kiedy moja matka umierała na raka, posunąłem się do takiego niecnego czynu.
No, media pytają, czy wobec tego nie jest tak, że antykorupcyjna atmosfera posunęła się za daleko, na takiej zasadzie, że właśnie już nawet obyczaj jest piętnowany.
Chyba do pewnego stopnia jest to słuszna konkluzja, ale myślę, że posunęły się, i to chyba medialne echa za daleko, w jakimś absurdzie. My żyjemy już chyba w jakimś absurdzie w wielu dziedzinach i tutaj jest to jeden z objawów tego zatracenia elementarnego zdrowego rozsądku.
Nie tylko media, bo także Super Express cytuje wypowiedź Katarzyny Szeskiej, rzeczniczki prokuratury okręgowej w Warszawie, która mówi: prokuratura podda analizie doniesienia medialne związane z wypowiedzią Rzecznika Praw Obywatelskich i podejmie następnie czynności procesowe. Czyli już organ prokuratorski w pewien sposób włącza się w sprawę.
Wie pan, co to jest szalej?
To jest takie zioło, które po zjedzeniu powoduje utratę zdrowych zmysłów, tak?
Tak. Otóż jest takie powiedzenie: ktoś się najadł szaleju.
Pani prokurator się najadła szaleju?
Nie wiem, ale akurat przyszło mi takie powiedzenie do głowy. Moja żona znowu będzie miała do mnie pretensje.
Panie doktorze, a jak pan ocenia to, co dzieje się w służbie zdrowia? Rząd przedstawia projekty reform, wśród nich koszyk świadczeń niegwarantowanych, czyli tego, czego państwo nam nie będzie gwarantowało, za co będziemy płacili sami z dodatkowych ubezpieczeń. Czy to jest zgodne z prawami obywatelskimi, z obecną konstytucją?
Obijamy się tu od ściany do ściany. Ja się obawiam, że jeszcze jesteśmy na jakimś kolejnym zakręcie. Od półtora roku przy moim urzędzie istnieje grupa ekspertów, którzy rozważają pewne założenia dotyczące reformy służby zdrowia. Ja się zwracałem z nimi do wszystkich świętych w naszym kraju, w tym do pani minister zdrowia. I obawiam się, że w dalszym ciągu te nasze dezyderaty zostaną na papierze i będą ciągle aktualne. I pozwolę sobie powiedzieć, nie wchodząc w szczegóły, że popierają je Naczelna Rada Adwokacka, Związki Zawodowe Lekarzy, Społeczni Prywatni Ubezpieczyciele i jeszcze jakaś organizacja Wszyscy. I nikt tego nie chce słuchać. Mam nadzieję, że może coś z tego zamieszania wyjdzie i że posuniemy się do przodu w kierunku uzdrowienia podstaw służby zdrowia.
No, wygląda na to, że obecny rząd, tak jak poprzedni, siłą rzeczy jest skazany na konflikt z lekarzami, bo słyszymy premiera, który mówi, że lekarze zarabiają dużo, że zarabiają dużo, że chce posprawdzać w szpitalach, ile tak naprawdę zarabiają.
No nie, to trzeba uporządkować oczywiście godziny pracy i zarobki. Do tego już dawno sytuacja dojrzała. No, ciągle jesteśmy w jakimś epoce, w stanie kryzysu. To jest niedopuszczalne z uwagi na lekarzy i jeszcze z uwagi na pacjentów, no bo w końcu w tym wszystkim są pacjenci. Ale ja bym nie chwytał za słowo, nie wyjmował z kontekstu czy pana premiera, czy kogokolwiek innego takich czy innych stwierdzeń, bo one są dosyć okolicznościowe. Niewątpliwie trzeba, ale nie sądzę, żeby akurat lekarzom można było zarzucać, że zarabiają dużo czy zbyt dużo. Nie, to jest oczywiście niedopłacana profesja, a służba zdrowia wymaga zasadniczej, powiedziałbym, rewolucyjnej reformy.
Panie doktorze, co z pańskim wnioskiem, zapowiedzią wniosku właściwie, bo to był przeciek w sprawie uściślenia zasad, na których można przerwać ciążę ze względu na zagrożenie życia kobiety?
Więc ten wniosek, jak pan słusznie zauważył, był przeciek. Ja mam jakiegoś kreta w swoim urzędzie. Nawet poprosiłem o wyjaśnienie tego, dlatego że ja nie mogę w sposób taki pracować, że wnioski, które mam, szereg jest wniosków przygotowanych, które złożę lub nie złożę, zależnie od okoliczności także, okoliczności zewnętrznych. No, proszę sobie wyobrazić, że złożyłbym taki wniosek w okresie wyborów. No, bym chyba upadł na głowę. To ja bym się teraz najadł szaleju. Otóż jest taki wniosek, ale czy on zostanie złożony, kiedy w wyniku takiego przecieku zamierzonego czy przypadkowego doszło do takiej strasznej burzy, no to ja oczywiście się bardzo głęboko nad tym zastanawiam i będę zastanawiał i robię dwie rzeczy. Po pierwsze, mam naradę ekspertów, która od dawna była planowana w normalnym trybie na ten temat. Po drugie, będę zwracał się do pani minister zdrowia o to, aby pewne rzeczy zostały rozwiązane bez potrzeby składania tego wniosku. Innymi słowy, wniosek, który jest gotowy co najmniej od 8 miesięcy, go kilkakrotnie już nie złożyłem, będzie w rodzaju odbezpieczonego pistoletu, a ja będę mówił o tych rozwiązaniach, które są potrzebne do wprowadzenia po wyroku Trybunału w Strasburgu, o potrzebie sprecyzowania pewnych pojęć. Nie wiem, czy to się daje. Zastanawiałem się, czy to się da zrobić ustawami, aktami prawnymi niższego rzędu, ale może potrzebne są jakieś rozporządzenia, czy jakieś wytyczne minister w sprawach, którego tych wniosek dotyczy. Chciałbym uniknąć tego wniosku, aby nie wywoływać na forum parlamentu jakiejś strasznej ponownej dyskusji, ale jednocześnie chciałbym, aby stan prawny w tym zakresie został uporządkowany. I tu jestem między stylą a hybrydą, prawda? Nie wiem, co zrobić. Po prostu decyzji nie podjąłem.
Czyli czeka pan na reakcję minister Kopacz, czy ona doprecyzuje te przepisy rozporządzenia?
Będę się o to zwracał.
Panie doktorze, wczoraj pierwsza tura, czy pierwsze spotkanie okrągłego stołu w sprawie rozpudy, w sprawie drogi, która ma przecinać rozpudę. Do pana pytanie, panie doktorze, jak to wygląda? Z jednej strony jest ekologia, natura, a z drugiej strony ludzie żyjący w koszmarnych warunkach w mieście, tiry przetaczające się przez małe miasteczko. Czy ci ludzie są gdzieś w optyce Rzecznika Praw Obywatelskich?
Ja występowałem w tej sprawie w odpowiednim czasie i Wojewódzki Sąd Administracyjny wstrzymał, jak pan może pamięta, na mój wniosek. Ale ja występowałem nie dlatego, abym chciał opowiedzieć się po jednej z tych stron. Po prostu mnie wiedzy na ten temat nie starcza. Ja taką wiedzą nie dysponuję. Ja tylko występowałem z jednego punktu widzenia. Mianowicie, że alternatywne rozwiązania nie były dostatecznie rozważane, czy w ogóle nie były rozważane. Występowałem więc tylko z punktu widzenia formalno-prawnego. I swój efekt osiągnąłem, dlatego że w pewnym momencie na mocy decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego prace zostały wstrzymane.
A to jest prawo człowieka, prawo obywatelskie, by żyć w warunkach przyzwoitych?
No oczywiście, a poza tym to zdrowie i życie, a przecież tam jest i życie zagrożone. Ale proszę mi pozwolić, że ja się uchylę od rozstrzygania, po której stronie leży racja. Moim zadaniem jest domaganie się, aby pewne procedury zostały zachowane. Weźmy kolejkę na Kasprowy Wierch, ucieknę na mniej niebezpieczny przykład. Też się zwróciłem o to, aby stwierdzić, czy zachowane zostały procedury. Obawiam się, że nie. Nie jestem od tego, aby orzekać, czy kolejka powinna być taka, czy inna, czy obwodnica powinna pójść w tą, czy w inną stronę. Nie mam wiedzy i nie pretenduję do tego, ale jestem od tego, żeby domagać się przestrzegania pewnych procedur prawnych i to zrobiłem.
To jeszcze o jedną sprawę drażliwą chciałem zapytać pana doktora. Panie doktorze, jak pan patrzy na ten cały szum medialny? Czasami można odnieść wrażenie nawet, że histerię wokół toruńskiej rozgłośni ojca Tadeusza Rydzyka, te próby doprowadzenia do zamknięcia tej rozgłośni, czy pańskim zdaniem jest traktowana jak równy podmiot, cofanie dotacji?
Wie pan, to jest chyba coś zupełnie innego. Ja też obserwuję ze zdumieniem. Nawet od pewnego czasu zacząłem słuchać tego radia. Ja nie jestem słuchaczem Radia Maryja, ale słucham z obowiązku i przyznam się, że zwłaszcza jak jadę w podróż służbową, mam więcej czasu, wtedy proszę o nastawienie i słuchamy. I jak dotychczas w tych fragmentach godzinnych, godzin kilkunaście, nic nie zauważyłem. Mi się wydaje, że tu jest inny problem. Walka o duszę i o wpływy.
Czy pan interpretuje, panie doktorze, te wszystkie działania wokół rozgłośni, no i szkoły także, jako walkę o wpływy, jako chęć pozbycia się konkurenta?
Ja tak to zastanawiam się nad tą straszną burzą z tego powodu. No przecież ludzie, nastawieni modlitewnie, mający określone poglądy, mają też prawo do czegoś, co akurat nam nie odpowiada, my z tego nie korzystamy, ale poza tym więcej powiem. Użyję złego słowa, ale tu mnie przychodzi mi inne do głowy. Pewna sfera ludzi zapomnianych w okresie transformacji znalazła kogoś, kto się nimi znają. Użyję tego słowa, bo nie mam. Zagospodarował te sfery ludzi. I potem się mówi, jakoś tak się określa ich. To coś nie jest tak. Ani ze względu na szacunek do człowieka, ani ze względu na założenia liberalnej demokracji i potrzebę pluralizmu. Każdy ma do tego prawo.
Bardzo dziękuję. Doktor Janusz Kochanowski, Rzecznik Praw Obywatelskich, był gościem Sygnału Dnia. Panie doktorze, dziękujemy.